czy to, jakich słów i metafor używamy, jakimi serialami karmimy naszą uwagę i co opowiadamy dzieciom, może mieć wpływ na losy świata? Co wspólnego ma prastara puszcza z nowoczesnością? Posłuchaj rozmowy o opowieściach z Marcinem Napiórkowskim. Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura, w którym przyglądam się skomplikowanej relacji ludzi i przyrody. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Marcin Napiórkowski, semiotyk, badający społeczne postrzeganie nowych technologii oraz współczesne mity kierujące naszym życiem. Jest autorem kilku książek, a o naprawić przyszłość, dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat, miałam ogromną przyjemność porozmawiać z nim w tym odcinku. Zapraszam. Marcin, jednym z pierwszych cytatów, które zapisałam z Twojej książki, był cytat o mapach. O tym, że pokazujemy dzieciom mapy polityczne, a nie na przykład mapy geograficzne. I to już jest jakaś opowieść o świecie. I chciałabym ten cytat teraz przytoczyć, bo napisałeś, że granice państw i imperiów wydają nam się czymś ważniejszym, bardziej obiektywnym i brzemiennym w skutki niż układy łańcuchów górskich albo prądów morskich. Gdy zamykamy oczy, widzimy świat podzielony na państwa, a nie strefy klimatyczne czy płyty tektoniczne. Takie będziemy mieć opowieści i taką przyszłość, jakich map nauczymy nasze dzieci. I to jest bardzo takie mocne zdanie i pokazujące, że właśnie wszystko jest opowieścią, prawda? Nawet mapy, to co nas otacza, wszystko już pokazuje nam jakąś perspektywę, my jesteśmy w tym zanurzeni i to nie jest tak, że możemy z opowieści jakoś wyjść, prawda?
Tak jest. No mapy jeszcze może nie są gotowymi opowieściami, ale są schematami, są ziarnami, z których opowieści potem kiełkują, więc to, co zasiejemy w głowach swoich czy w głowach naszych dzieci, potem będzie kiełkować w opowieści.
W opowieściach ważne są słowa. Ja też, kiedy czytałam Twoją książkę, to zwróciłam uwagę na to, jak na przykład opisujesz słowo nowoczesność. Z jednej strony my w nowoczesności widzimy jakieś szklane budynki, widzimy to, co dzieje się w centrum miast. Kiedy polityk nam obiecuje, że będzie nowocześnie, to właśnie mniej więcej to nam się pokazuje. A kiedy myślimy o takiej nowoczesności, która mogłaby być nowoczesnością, to na przykład mamy autobus, który pokonuje gęstą siatkę gruntowych dróg i dzięki temu na przykład nie mamy wykluczenia komunikacyjnego. Ja mam takie wrażenie, że właściwie my, myśląc o przyszłości i o tym, jak tworzymy opowieści, musimy też mieć na uwadze to, jakich słów używamy, prawda? I jakich słów używają nasi też odbiorcy, osoby, z którymi rozmawiamy.
Tak, jak najbardziej. To może wydać się jakieś tam zaskakujące i jakimś czepianiem się właśnie słówek czy detali, ale mamy bardzo dużo badań, które pokazują, że drobiazgi, takie jak właśnie wykorzystywane przez nas metafory albo słowa, stają się potem tymi mapami, które kierują naszymi poczynaniami. Jest takie badanie, które ja też w książce przywołuję, gdzie różnych badanych zapytano o najlepsze sposoby walki z przestępczością, dając im takie materiały poglądowe, gdzie było pełno danych, tabelek, wykresów. Różnica pomiędzy tymi materiałami polegała na tym, że jedna grupa badanych dostała taki raport, który zaczynał się od słów wirus przestępczości zainfekował nasze miasto, a druga od słów bestia przestępczości pustoszy nasze miasto. I okazało się, że mimo że w środku znajdowały się dokładnie identyczne dane, rekomendacje dawane przez badanych z grupy A i B były bardzo różne. Ci, którzy mieli wirusa, byli znacznie bardziej chętni do myślenia o sposobach prewencji, o resocjalizacji, o społecznych i gospodarczych czynnikach, które odpowiadają za transmisję tej, powiedzmy, epidemii przestępczości. Mhm. Ci, którzy zostali uwarunkowani metaforą bestii, byli znacznie bardziej skłonni do popierania programów surowego karania przestępców. Najciekawsze w tym było to, że ludzie byli kompletnie nieświadomi tego, że zostali uwarunkowani przez tę metaforę, kiedy ich potem jednych i drugich pytano, dlaczego uważają, że takie sposoby będą skuteczne. Mówią, to wszystko wynika z danych, z tych tabelek, które zobaczyliśmy. Dlatego taka wrażliwość na język, którym opowiadamy sobie świat, traktowanie go jako nieprzeźroczysty, poddawanie w wątpliwość, na przykład właśnie tego, jak definiujemy nowoczesność albo jak myślimy o świecie, który nas otacza, może być pierwszym krokiem do długofalowych, mądrych zmian.
No właśnie, bo to pokazuje, że z jednej strony powinniśmy bardzo uważnie dobierać nasze słowa, ale z drugiej strony też bardzo uważnie słuchać innych. Ty też podajesz tam przykład wolności, prawda? Że różne grupy społeczne bardzo różnie rozumieją wolność. To nie jest tak, że jeżeli my powiemy, że pragniemy wolności do kogoś, to nie mamy 100% pewności, że my się zrozumiemy tak samo.
Tak jest. Na tym polega duża część mojej pracy na co dzień, kiedy zajmuję się w projektach badawczych na przykład nowymi technologiami w rolnictwie. Bardzo często moim zadaniem jest tłumaczenie z jednej strony na drugą, znajdowanie jakichś mostów czy porozumień pomiędzy rolnikami, farmerami, a konsumentami, a jakimiś naukowcami czy badaczkami, którzy na co dzień zajmują się rozwijaniem tych technologii. Każda z tych grup mówi zupełnie innym językiem, każda z tych grup buduje swoje opowieści wokół innych wartości, ale bez wsłuchania się w to, czego chcą, czego potrzebują, co mogą nam dać ci inni, bardzo łatwo wpadamy w takie pułapki polaryzacji.
Ja nawet sobie zapisałam, że też napisałeś w książce, że twoja praca podczas badań semiotycznych polega na rozplątywaniu kłębków dyskursu i wyplataniu z niego nici kodów. Bardzo mi się spodobała ta metafora. Jest taka dobitnie pokazująca właśnie, że my tak naprawdę musimy wszystko krok po kroku przeanalizować, żeby się z empatią w ogóle porozumieć z innymi. To jest chyba też podstawa empatycznego podchodzenia do innych ludzi.
Tak jest. Tutaj być może ta metafora jest nawet za słaba, bo kłębek kojarzy się jeszcze z czymś, co się da rozplątać, ale takie spory na palące kwestie, na przykład te dotyczące nowych technologii w rolnictwie, przypominają takie splątane słuchawki, które się długo trzymało w kieszeni, ten kabel się kompletnie rozplątał, no i to jest już taki prawdziwy węzeł gordyjski czasami, a nie wolno nam go przeciąć. Nie wolno nam pozwolić na to, żebyśmy jednak byli oddzielnie, bez porozumienia. Trzeba misternie, krok po kroku, te splątane słuchawki rozplątać. Każdy, kto kiedyś miał takie doświadczenie, wie, o czym mówię.
Tak, albo rozplątywanie łańcuszka, prawda, który gdzieś się zaplątał. To są jeszcze podobne, pewnie podobne metafory.
Tak jest.
Wiesz, i twoja książka skupia się na przyszłości. Ma nawet tytuł Naprawić przyszłość. Ty się zastanawiasz w książce, jakie możemy snuć scenariusze o przyszłości, jakie teraz opowiadamy scenariusze. I właściwie każdy chyba pyta cię, kiedy rozmawia o twojej książce, właśnie o te filmy postapokaliptyczne, bo ty dużo o nich mówisz, że rzeczywiście widać w tych filmach post-apo albo w serialach to, że w mainstreamie teraz rzeczywiście w tych wszystkich streamingowych serwisach snujemy taką opowieść o tym, że technologia w pewnym momencie nas pokona, technologia przejmie nad nami władzę, kontrolę, zmierzamy ku upadkowi. I z drugiej strony, nawet jeżeli nie mówimy o technologii, no to mamy taką drugą narrację, taką powiedzmy bardziej przyrodniczą, klimatyczną, o tym również, że zmierzamy w złą stronę jako ludzkość. I zastanawiam się, czy to jest taka domena właśnie XX, XXI wieku, czy my dopiero teraz mamy taką wizję przyszłości, która naprawdę idzie w dół, czy po prostu ludzkość zawsze tak czuła, że nie będzie dobrze w przyszłości?
No, na ile możemy tutaj się odwoływać do źródeł bardzo archaicznych, z tego, co się zachowało dla nas w źródłach pisanych, no to możemy potwierdzić, że opowieść o tym, że jest coraz gorzej, jest najstarszą znaną nam opowieścią. Już na babilońskich tabliczkach znajdujemy jej elementy. Grecka wizja wieku złotego, srebrnego, a dzisiaj to już nie wiem, chyba w plastikowym żyjemy. To jest jakaś taka narracja, która od zawsze nam towarzyszyła, że kiedyś było lepiej. Ta narracja zazwyczaj jest myląca i nie należy się jej poddawać, ale jest coś interesującego w tym, jak bardzo dzisiaj również ilościowo, licząc fizycznie te filmy, możemy zobaczyć, jak znacznie większą popularnością od 2,5 dekady, czyli w zasadzie od przełomu wieków, zaczynają się cieszyć te scenariusze apokaliptyczne nad scenariuszami jakiejś takiej ciekawej przyszłości, albo nawet przyszłości, gdzie zagraża nam niebezpieczeństwo, ale będziemy w stanie ludzkość czy planety uratować.
To nam nie pomaga, prawda? To znaczy, to nie jest tak, że te filmy sprawiają, że my zaczynamy mieć ochotę na to, żeby działać w kierunku, żeby było lepiej, tylko my się chyba w pewnym sensie przyzwyczajamy do takiej myśli, że no, trudno, tak będzie i trzeba się jakoś z tym pogodzić.
Tak, i wydaje mi się, że jest to coś rzeczywiście bardzo niepokojącego. Przez ostatnie miesiące mam przyjemność pracować w takim dużym europejskim projekcie badawczym NODES, czyli Europejskim Obserwatorium Narracyjnym. I jednym z pól dyskursu, które tam wzięliśmy na warsztat, są właśnie narracje wokół klimatu. I okazuje się, że w tych narracjach, które nam mówią o tym, że zmiany klimatu to prawdziwe i poważne wyzwanie, znaczną rolę, taką w zasadzie większościową, odgrywają narracje, które są w gruncie rzeczy bardzo fatalistyczne. Jedna, która mówi o tym, że w zasadzie jest już za późno i że możemy się tylko położyć, nakryć białym prześcieradłem i czołgać w kierunku cmentarza. I druga, która mówi, że tutaj olbrzymim problemem jest chciwość, z chciwością się nie wygra i jednak ten świat jest skazany na zagładę, bo my jako gatunek jesteśmy chciwi, bo kapitalizm tę chciwość jeszcze w nas podsyca. Te narracje, które poważnie traktują klimat, a jednocześnie nie mają charakteru fatalistycznego, z trudem przebijają się, zwłaszcza do najmłodszych. To powinno nas niepokoić, bo jednak jeżeli definiujemy problem nie jako wyzwanie, któremu możemy sprostać, ale jako właśnie taką ostateczną apokalipsę, no to żyjemy w takim świecie samospełniającej się przepowiedni, czyli nie będziemy podejmować rzeczywistych działań, będziemy mieli mniejszą motywację do wywierania nacisku na polityków, na korporacje, mniejszą motywację do podejmowania również samodzielnych, rozsądnych, mądrych działań.
No właśnie, ja się zastanawiałam nad tą metaforą wyzwania, bo ty ją przytaczasz w książce i zastanawiałam się, na ile my w ogóle jako ludzkość, tak globalnie myśląc o nas, możemy się do takiego wyzwania razem przygotować, bo znowu, katastrofa klimatyczna to wydaje się coś takiego bardzo jednak trudnego do ogarnięcia umysłem i kiedy ja sobie tak sama miałam refleksję właśnie po przeczytaniu swojej książki, myślałam o tym, że może to może powinno być wiele różnych wyzwań, które się wokół na przykład klimatu krążą, że może powinniśmy pokazywać, że katastrofa klimatyczna dla każdego znaczy coś innego. Dla jednej osoby to będzie właśnie umieranie jej ukochanego drzewa, które uschło z powodu upałów. Dla kogoś to będzie brak miejsca, do którego spacerował od dzieciństwa. Że może te wyzwania powinny być podzielone na wiele, wiele różnych mikrowyzwań? Czy to tak nie działa? Czy jeżeli my nie mamy jakiejś wspólnej metafory jako społeczeństwo, to my nie będziemy przekonani do tego?
Nie, bardzo mi się ta wizja podoba i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie mieć obydwie te rzeczy, tak jak jesteśmy w stanie wspólnie zrozumieć bardzo szeroki koncept miłości i jednocześnie rozumieć pod nią bardzo różne rzeczy. Dla każdego ta ukochana osoba jest kim innym, mamy różne formy miłości, inaczej kochamy żonę, inaczej kochamy dzieci, inaczej kochamy babcię i jakoś jednocześnie radzimy sobie z tym, że wszystko to jest miłość, ale ona ma różne oblicza i dla każdego jest rzeczywiście czym innym i każdy w ramach walki o miłość walczy tak naprawdę o inne osoby. Tak więc wydaje mi się, że takie myślenie w kategoriach wielowymiarowych, pokazanie, że jeden kryzys ma wiele aspektów, każdy i każda z nas ma też różne możliwości indywidualnego włączenia się w tę walkę. To jest coś bardzo obiecującego. Natomiast tutaj, jeżeli mogę sobie w kontrze do tych dyskursów apokaliptycznych pozwolić na pewien optymizm, to on wynika z obserwacji tego, jak normy kulturowe zmieniały się historycznie. I kiedy zaczynaliśmy jako gatunek snuć swoje opowieści, to one były niezwykle lokalne, przekazywane ustnie przy tym ognisku i jako podmiot nigdy nie obierały wspólnoty większej niż rodzina albo plemię.
No właśnie.
Później z czasem, w miarę rozwoju dostępnych dla nas mediów, pojawieniem się pisma, a później druku, te opowieści były w stanie zbudować jakieś my wokół najpierw jakiegoś tam państwa miasta, poddanych króla, a później wraz z wynalazkiem Gutenberga właśnie wokół państwa narodowego. I dziś myślenie w kategoriach jakiegoś my Polacy nie tylko nie wydaje nam się dziwne, ale tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj, jest czymś pierwszym, czego się uczymy.
Tak.
I teraz pytanie, ja sądzę, że odpowiedź na nie jest jak najbardziej twierdząca, czy Dzisiaj w dobie nowych mediów, w których natychmiast na swoim telefonie widzimy i cierpienie, i szczęście, które rozgrywa się na drugim końcu świata, my nie będziemy w stanie stopniowo budować takiego globalnego podmiotu, jakiegoś my, którym jest ludzkość. Wierzę, że będziemy i że to jest w jakiś sposób nieuniknione, tylko musimy się wcześniej nie wykończyć. Co ciekawe, oczywiście te różne podmioty na różnych skalach geograficznych i czasowych są w stanie razem funkcjonować. Pojawienie się idei państwa miasta, a później państwa narodowego nie unieważniło przecież rodziny, ani sąsiedztwa, ani lokalności, ani też naszej indywidualnej tożsamości jako ja. My jesteśmy w stanie być jednocześnie członkami tych różnych wspólnot, plemion o bardzo różnych zasięgach. I w tym jest jakaś nadzieja, bo nowe globalne wyzwania wymagają nowych globalnych form empatii i solidarności, zrozumienia, że nie możemy patrzeć na nasz interes tylko tutaj lokalnie, bo losy nas wszystkich są splecione wobec tych nowych wyzwań, takich jak na przykład katastrofa klimatyczna albo nierówności, albo nowe jeszcze wyzwania przynoszone przez nowe technologie. No musimy być solidarni, bo jest tak, że uratujemy się albo wszyscy, albo nie uratuje się nikt. Tu nie będzie żadnej arki, żadnego schronu.
Tak, ja całe życie w ogóle bardzo odsuwałam od siebie takie globalne myślenie. To jest ciekawe, bo ja lubię tak umysłem sobie gdzieś krążyć wokół czegoś dużego, ale kiedy właśnie myślę sobie o całym świecie, mnie to rzeczywiście tak osobiście dosyć przerażało. I kiedy w twojej książce zaczęłam czytać te fragmenty, w których opisywałeś, że my musimy po prostu pochylić się nad tymi globalnymi problemami, jak chociażby to, że mamy 8 miliardów ludzi na świecie i musimy ludzi wyżywić. I to nie zawsze będzie bioidealne jakieś pożywienie, bo po prostu to nie jest do zrobienia. To przyznam, że ja mam takie, nie wiem, czy każdy tak to odczuwa, pewnie nie każdy, ale ja miałam takie poczucie, że takiego dyskomfortu, że ja chciałabym, żeby wszystko, co jest lokalnie, przenieść na świat, a to się nie da. I tutaj nie możemy w tym momencie negować również technologii, prawda? Jak bardzo byśmy nie chcieli, to technologia tutaj jest jedyną opcją, która może tę naszą rozpędzoną cywilizację w jakiś sposób ogarnąć, bo inaczej tego nie zrobimy, nas jest dużo za dużo.
Tak, aczkolwiek wróciłbym tu do czegoś, co powiedziałaś na początku naszej rozmowy, co bardzo mi się spodobało i wydaje mi się, że warto to wspólnie rozwinąć. To znaczy, nowoczesność możemy definiować na naprawdę różne sposoby. To, co powiedziałaś o tych szklanych domach versus autobus, który dociera do wykluczonych komunikacyjnie. Czytałem ostatnio książkę, która nie jest za bardzo naukowa, nazywa się Blind Sight, ślepowidzenie, i jest space operą, taką dziwną science fiction książką. Nie wiem, czy słyszałaś kiedyś?
Nie słyszałam o niej.
Nie, no właśnie, tak sądzę, bo pewnie mądrzy ludzie nie czytają takich książek, ale to jest książka, w której są kosmici, ale też są wskrzeszone genetycznie wampiry i dużo innych rzeczy, o których może nie będę opowiadał, żeby się tu kompletnie nie kompromitować. I autor tej książki, który zresztą swoją drogą z wykształcenia jest doktorem biologii, wprowadza taką koncepcję, że nasi przodkowie czcili to, co wyjątkowe, chaotyczne, jakoś niezwykłe w swoim kształcie, a my, tak jest zdefiniowana tam nowoczesność, czcimy to, co regularne i uporządkowane. Ja na początku tego nie zrozumiałem, co on ma na myśli, po czym on do wyjaśnienia tego wykorzystał ten koncept wampirów. W tym świecie przedstawionym powieści wampiry żyły sobie w pleistocenie razem z ludźmi i aż do czasów przednowoczesnych ewoluowały razem z nimi i robiły to, co zwykłe wampiry, ale ze względu na inny rodzaj widzenia stereoskopowego one były podatne na taki glitch mózgowy, kiedy widziały prostopadłe linie, czyli krzyż. Tam w tym świecie przedstawionym powieści nie szkodził wampirom ze względów religijnych, tylko dlatego, że one były nieodporne na widzenie prostopadłych linii. I tutaj autor wrzuca coś, co bardzo mnie poruszyło, to znaczy to w zasadzie nie był problem dla wampirów przed nastaniem nowoczesności, bo linie prostopadłe w przyrodzie nie występują i w naszej kulturze też były bardzo rzadkie. Dzisiaj taki wampir, dlatego one wyginęły, nie mógłby przejść 5 metrów po mieście, bo zabiłyby go pierwsze framugi okienne. I wydaje mi się, że to jest coś, czego my na co dzień nie dostrzegamy, bo jest zupełnie oczywiste. To znaczy coś, co roboczo nazwałbym sobie kratką, że zbudowaliśmy nowoczesność na pewnej idei. Świat się składa z takich samych powtarzalnych elementów, kratek. Spróbuj wyobrazić sobie pola uprawne widziane z samolotu, albo półkę w supermarkecie, albo wielkie centrum logistyczne, albo klasę szkolną widzianą z góry, albo bardziej metaforycznie plan szkolny składający się z kolejnych lekcji i przerw, klas i korytarzy, oddzielnie biologii, oddzielnie fizyki, oddzielnie polskiego. Podzieliliśmy nasz świat, i tak się rzeczywiście definiuje nowoczesność, bardzo na wzór tej gutenbergowskiej matrycy druku. To znaczy, że mamy czyste kartki i odbijamy na nich taki sam czy analogiczny, powtarzalny wzór. Wszystko jest tak jak klocki Lego. I to jest jakaś siła, która pozwoliła nam odkryć wiele rzeczy, rozwinąć naukę, usprawnić transport. To jest siła, która też swoją drogą wyznaczyła nasze mapy. Taki kluczowy, przełomowy punkt nowoczesności to jest wielka walka o odkrycie sposobu mierzenia długości geograficznej. Szerokość mierzy się banalnie, no bo wiadomo, że długość dnia się zmienia i kąt położenia słońca, ale bardzo trudno ocenić, na jakiej jesteśmy dokładnie długości geograficznej. To było przy żegludze transatlantyckiej olbrzymie wyzwanie i pod koniec XVIII wieku, po takiej wielkiej katastrofie przy wyspach Scilly, marynarka brytyjska ogłosiła gigantyczną nagrodę za odkrycie sposobu na mierzenie długości geograficznej, i ta walka o to, żeby cały świat podzielić na taką wyraźną kratkę, że zawsze będziemy mogli dokładnie ocenić w tym kartezjańskim układzie współrzędnych nasze położenie, to była walka tak naprawdę o ustanowienie reżimu nowoczesności. I teraz pytanie, czy to nie jest coś, z czego powinniśmy już wyrosnąć? Żeby sprostać tym globalnym problemom, musimy przestać myśleć o tym, że każdy uczeń jest taki sam, każdy kraj jest taki sam, każda kratka na tej naszej mapie jest taka sama. Czy nie musimy znowu wrócić do świata, w którym będzie więcej miejsca na krzywe, dziwne, nieprostopadłe linie?
A to jest bardzo, bardzo ciekawa myśl, wiesz, bo coraz częściej mówimy o tym, że jaki las jest lepszym lasem dla zmian klimatycznych. Taki równo uporządkowana monokultura sosnowa, czy prastara puszcza, w której mamy rozkładające się drewno, chaos, nieporządek. Powoli chyba jako ludzkość zaczynamy to zauważać. Czyli to jest odpowiedź na moje pytanie, tak? Czyli to nie jest tak, że my musimy przykładać jeden do jednego kalkę do każdego i do każdego kraju w taki sam sposób. Że możemy pozwolić sobie na zróżnicowanie, a wręcz pewnie to jest nieuniknione.
Tak, i to jest coś, czego rzeczywiście możemy się uczyć od przyrody. To jest jakaś lekcja, która była kiedyś dla nas oczywista w tych umownie czasach, kiedy wampiry żyły, a którą zapomnieliśmy. Lekcja, która mówi, nie ma jednego lepszego lasu. Ani dla ludzi, ani dla przyrody, ani dla zmian klimatycznych. Lepsza będzie zawsze ostatecznie różnorodne współistnienie. Lepsze będzie bogactwo i to, co lepiej się sprawdza w danym miejscu. Tak samo nie ma jednego indywidualnego, uniwersalnego przepisu na doskonałe rolnictwo. Nie ma sensu pytanie, co jest lepsze. Sens ma pytanie, jak możemy stworzyć ramy, w których różne sposoby będą współistniały. I dzisiaj bardzo wiele różnych problemów da się sprowadzić do tej unifikacji. Na przykład monokultury właśnie w rolnictwie, które mają nie tylko swój wymiar lokalny, że mamy po horyzont pole kukurydzy albo pszenicy, ale też w ogóle fakt, że na całym świecie zaczęło się jeść kilkadziesiąt tych samych potraw i uprawiać kilkanaście tych samych roślin. A może to nie jest sposób? Może powrót do większej lokalności odmian, wariantów, sposobów upraw, ale też do większej lokalności smaków, do większej lokalności upodobań kulinarnych jest jakimś sposobem do ucieczki z tej pułapki, w którą wpadliśmy.
Mam wrażenie, że w takim dyskursie politycznym to wiadomo, ale też nawet takim między ludźmi, my bardzo lubimy się polaryzować. My nie umiemy rozmawiać o różnorodności, my się dopiero tego uczymy i to właśnie na każdym polu, czy to właśnie nawet na takim typowo przyrodniczym, że zaczynamy przyzwyczajać się do łąk kwietnych w miastach, ale powinniśmy też przyzwyczajać się coraz bardziej do tego, że każdy ma jakiś swój pewnie sposób na życie, choć z drugiej strony mamy w tym wszystkim pewne fakty, tak, którym nie możemy zaprzeczać, i to jest trudne, lawirować między tym wszystkim.
Tak, no to jest jedno z wyzwań, z którymi się mierzymy na co dzień w tej naszej pracy, kiedy rozmawiamy o tematach takich jak właśnie nowe technologie w rolnictwie, albo zmiany klimatu, albo szczepienia, to okazuje się, że tutaj musimy pogodzić dwie rzeczy, to co się nazywa deliberative democracy, czyli oddolnym wyłanianiem tego, co ludzie by chcieli, co ludzie myślą, w co ludzie wierzą, co jest dla nich ważne, i evidence-based policy, czyli polityki oparte na dowodach naukowych. Co zrobić, żeby nie było jednak tak, że ludzie będą głosować, czy klimat się zmienia, czy nie, albo głosować, czy wirus jest groźny, czy nie, bo to nie ma sensu. Ale jednocześnie, żeby nie było tak, że przychodzą eksperci i oni mówią: słuchajcie, wy jesteście głupi, my jesteśmy mądrzy, teraz wam powiemy, jak trzeba żyć. Jakoś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami mieści się taka przestrzeń, gdzie zaczynamy jednak od dialogu, słuchania, ale też od uznania tego, że nasze kompetencje, zasięg naszych ekspertyz jest różny.
Ja też miałam taką myśl, czytając twoją książkę. Czy to jest tak, że my już wiedząc o tym, że ludzie mają różne opowieści, ludzie mają różne kody, wartości, te same słowa mogą znaczyć różne rzeczy, czy my możemy i powinniśmy wykorzystywać opowieści do tego, żeby kogoś do czegoś przekonać, na przykład do naszych racji? Na przykład my uważamy, że rzeczywiście idzie katastrofa klimatyczna, jest katastrofa klimatyczna, powinniśmy dbać bardziej o naszą planetę. I czy my mamy kogoś przekonywać, czy działać w jakiś inny sposób? Bo ja mam takie poczucie, że w przekonywaniu jest zawsze jakiś rodzaj właśnie wyższości, że my wiemy lepiej, a ktoś wie gorzej. I czy to tak jest, czy ty jakoś inaczej to widzisz?
To trudna sprawa, bo czasem jest tak, że ktoś wie lepiej i jednak strasznie bym chciał, żeby biolożki albo klimatolożki albo leśnicy, którzy się na tym znają, przekonali mnie do swoich racji, a nie żebym ja próbował tutaj z moim semiotycznym wykształceniem wymyślać koło na nowo. Więc nie widzę nic złego w przekonywaniu, ale kiedy pracuję z tymi ekspertkami i ekspertami, to zwykle staram się zaproponować im taki nieoczywisty tryb pracy, to znaczy zaczynamy od słuchania. Jak ja dołączam do jakiejś nowej organizacji jako konsultant, to zwykle jest tak, że najpierw jest taki moment nieufności, to znaczy okej, my tu od 30 lat studiujemy nowe gatunki roślin, koleżanka jest biotechnolożką, kolega jest biologiem, a tutaj pan jest botanikiem, a ty przychodzisz do nas z wykształceniem socjologicznym, czego tu szukasz? Później w drugim etapie jest takie aha, czyli wow, to Marcin będzie takim naszym rzecznikiem prasowym. My będziemy mówić jak jest, a on to będzie tłumaczył na język głupich ludzi, żeby zrozumieli. I to też nie jest dobrze. I później dopiero stopniowo zwykle przechodzimy do tego trzeciego etapu, kiedy oni odkrywają, jak fajnym narzędziem jest to, że my przy pomocy właśnie tych metod semiotycznych możemy zacząć słuchać ludzi. I tu konkretny przykład. Spotkaliśmy się z rolnikami bardzo sceptycznymi wobec nowych technologii edycji genomu. I zaczęliśmy tę rozmowę nie od tego, nowe technologie edycji genomu, tak czy nie, tylko zaczęliśmy właśnie tę rozmowę od tego, żeby dobrze zrozumieć, czego oni chcą i potrzebują. I nagle się okazało, że oni w ogóle każdą rozmowę to chcą zaczynać od swoich wnuków i dzieci. Dobra, cwaniaki, co zrobić, żeby moje dzieci i wnuki zostały na gospodarstwie? Co zrobić, żeby moje gospodarstwo w ogóle zostało dla dzieci i wnuków, żeby małe i średnie gospodarstwa były w Europie możliwe, a nie tak jak w modelu amerykańskim, gdzie w zasadzie znikają. I nagle się okazuje, że oni są w stanie rozmawiać o każdej technologii, oni nie są jacyś zamknięci, jeżeli my poruszymy temat transmisji międzygeneracyjnej w rolnictwie, czyli właśnie tego, żeby, cytuję tutaj jednego z tych rolników, praca na wsi znowu była sexy. Była atrakcyjna, była fajna, była czymś, w co młodych da się wciągnąć. No, wracamy z tymi wieściami do biura, tam gdzie zajmujemy się tą biotechnologią. No i ci eksperci, ekspertki mówią, nie mamy pojęcia, jak te nowe technologie wpływają na transmisję międzygeneracyjną, bo nigdy tego nie badaliśmy. W żadnych wnioskach grantowych nie trzeba tego wpisywać, nie analizuje się tego. I nagle się okazuje, że mamy olbrzymie pole myślenia o technologii, które jest zupełnie innym wymiarem. Nie czy to się opłaca, czy nie, czy to jest bezpieczne, czy nie, czy to promuje bioróżnorodność, czy ją ogranicza, ale jakiś zupełnie nowy społeczny wymiar. Nauczyliśmy się czegoś od tych rolników. No i to zapoczątkowało jakiś tam zupełnie nowy wymiar debaty dotyczący właśnie kultury wsi i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań. Co ciekawe, przy wszystkich gigantycznych lokalnych zróżnicowaniach to było coś, na co się spokojnie zgadzał rolnik szwajcarski z polskim, greckim i jeszcze kilkoma innymi.
Czyli wracamy do tego, że jednak tak z jednej strony empatia, z drugiej strony komunikacja jest właściwie podstawą funkcjonowania w tym współczesnym świecie, a pewnie była zawsze. I ty dużą część książki też poświęcasz temu, że inżynierowie badają świat, humaniści starają się zrozumieć, jak widzą go ludzie, a właściwie w tym XXI wieku to my już powinniśmy chyba powoli odchodzić, prawda, od tego podziału na inżynierów i na humanistów i nad tych od liczb i nad tych od słów, bo okazuje się, że ten świat działa teraz tak, że my się w jakimś sensie musimy znać na wszystkim albo przynajmniej mieć pojęcie.
Tak jest, działa to w obie strony, ten świat w kratkę, w którym wyraźnie rozdzielamy Polski od matematyki, lekcji od przerwy i humanistów od inżynierów, przestaje się sprawdzać. I najlepsze produkty technologiczne wygrywają nie dlatego, że mają najszybsze procesory, tylko dlatego, że potrafią tworzyć wspaniałe mity o swojej atrakcyjności lub mają faktycznie bardzo atrakcyjny interfejs użytkownika, intuicyjny, fajny. I w drugą stronę, ja już nie jestem w stanie uprawiać swoich humanistycznych badań bez pomocy cyfrowych narzędzi, bez jakichś tam elementów kodowania, bez bardzo bliskiej współpracy z całym dużym teamem informatyków. Jeżeli chcemy iść naprzód, nie możemy iść oddzielnie. Jeżeli chcemy dojść naprawdę daleko, musimy iść razem.
Ty w książce też mówisz o tym, że sam był świadkiem tego, jak przez lata kulturoznawstwo czy w ogóle kierunki humanistyczne były deprecjonowane, że trudno było znaleźć ludzi, którzy chcieliby studiować takie kierunki. Wszyscy mówili, zostań programistą, będziesz miał dobrą posadę, będziesz dobrze zarabiać. I ja się zastanawiam, czy to dalej ty w taki sposób to widzisz, bo ja też mam takie doświadczenie studiowania sprzed 10 lat, 12. Ja pamiętam, że wtedy tak było i teraz mam wrażenie, że od kiedy weszły media społecznościowe, kiedy ten świat zaczął rzeczywiście bardzo się przenikać, kiedy my odkrywamy, że osoby, które potrafią się porozumiewać, które potrafią przekładać język danych na przykład na jakiś taki język zrozumiały dla każdego, stają się coraz bardziej pożądane na rynku, prawda? To jest chyba taka zmiana, która, do której nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać właśnie, bo ona po prostu zachodzi, bo ten świat teraz tak wygląda.
Tak jest, aczkolwiek, żeby było jasne, to wymaga od humanistów, humanistek olbrzymiej otwartości i gotowości nauczenia się nowych rzeczy. Mówiliśmy tutaj o lasach. Miałem przyjemność niedawno razem z członkami, członkiniami Komitetu Klimatycznego przy Polskiej Akademii Nauk pracować nad redakcją takiego komunikatu o lasach. I okazuje się nagle, że problem lasów jest problemem bardzo wielowymiarowym, który łączy w sobie typowe elementy lasów, leśnictwa, ale też pogranicza rolnictwa, zagadnienie bioróżnorodności, odporności na klimat, kwestie hydrologiczne, retencja, ale też coraz lepiej rozumiemy, że lasy są na przykład także w Polsce kluczowym elementem dziedzictwa kulturowego, kluczowym elementem pewnego stylu życia, kluczowym elementem również skomplikowanych łańcuchów ekonomicznych. I do takiego fajnego, mądrego, dobrego zarządzania lasami potrzeba nam będzie również osób z wykształceniem humanistycznym, społecznym, ekonomicznym. Ale te osoby, żeby dotrzymać kroku swoim kolegom, koleżankom z nauk ścisłych, będą musiały jednak rozumieć kwestie biologiczne związane z bioróżnorodnością. Będą musiały być gotowe uczyć się nowego języka, nowego aparatu pojęciowego, być może łączyć różne kierunki studiów. Na tym polega przyszłość, a nie na tym, że okopiemy się z powrotem w naszym Heglu, Kancie albo co tam jeszcze się czyta na studiach humanistycznych i powiemy, teraz nas czcicie, bo chodziliśmy na seminarium z filozofii.
Tak, i jeszcze myślę sobie, że w ogóle też krytyczne czytanie wszelkich danych, bo my rzeczywiście jesteśmy takimi trochę analfabetami, jeśli chodzi o liczby. Bardzo trudno jest nam czytać liczby i trudno jest nam w ogóle, mam wrażenie, weryfikować badania naukowe, bo to jest coś, czego my się nie uczymy na co dzień, a tutaj trzeba z jednej strony weryfikować to, jak one zostały przeprowadzone, z drugiej to, kto to przeprowadził, z trzeciej, jak to wygląda w jakimś szerszym kontekście. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście w niedalekiej przyszłości takie kompetencje też będziemy nabywać podczas nauki.
Byłoby byłoby świetnie, gdyby tak faktycznie było. To oczywiście nie jest łatwe, bo naturalne znowu procesy kognitywne sprawiają, że bardzo duże liczby stają się dla nas abstrakcyjne i funkcjonują jako takie liczmany. I nieważne, czy powiemy 2 miliony, czy 2 miliardy, no, oznacza to bardzo dużo. Ważne, żebyśmy wyrabiali w sobie jakieś takie odruchy konfrontowania z tych liczb z tym, co znamy. Kilka dni temu w kawiarni czekałem na jakieś spotkanie. Obok mnie siedziała grupa młodych ludzi, która rozmawiała o Wielkim Murze Chińskim i jeden z nich z wielką pasją opowiadał, jak ten mur był obsadzony, do czego on służył i w ogóle, i przekonywał swoich kolegów, że ten mur ma 2 miliony kilometrów długości. O ile jego informacje dotyczące łuczników i konnicy trudno mi było szybko zweryfikować, no to te 2 miliony wydają mi się podejrzane, nie dlatego, że znam się na murze chińskim, ale dlatego, że zaraz spróbowałem to zestawić z jakąś wartością, którą znam, na przykład z długością równika, tak? 40 tysięcy kilometrów. Więc jeżeli nauczymy się myśleć w takich kategoriach, to znaczy, poczekaj sekundę, weźmy coś innego, co ma długość, którą znamy i zobaczmy, czy ta liczba jest prawdopodobna. Jeśli nie jest, no to wygląda na to, że jest tam jakiś błąd.
Piszesz o tym, że jeżeli mamy budować opowieść opartą na solidarności i empatii, a nie na poszukiwaniu nowego wroga, musimy też przemyśleć nasz stosunek do nieludzkiej przyrody. To bardzo mnie też zaciekawiło, bo my właśnie w tych opowieściach często mówimy o ludziach. To ludzie giną w tych katastrofach w filmach. To ludzie muszą się przed czymś uchronić. To ludzkość przecież umrze, tak? I to jest bardzo ważne, bo o ludzkości powinniśmy zdecydowanie myśleć. Ale też ten nasz stosunek do nieludzkiej przyrody jest chyba fundamentalny, prawda? Bo jeżeli my nie przestaniemy myśleć o człowieku jako o tym, który jest koroną tego stworzenia i może wszystko i może czynić sobie ziemię poddaną, to my daleko chyba nie zajedziemy w tej przyszłości.
To prawda, ale znowu tutaj, jeśli mogę z jakąś nadzieją przemówić, wydaje mi się, że te zmiany zachodzą niezwykle szybko, tylko zachodzą w obszarach, w których ich się nie spodziewamy, bo one nie zachodzą w wielkich ideach, w wielkich hasłach i w wielkiej polityce, tylko właśnie w sferach naszej codzienności. Obok biologii, która jest bardzo ważna i no, nie mógłbym tego dostatecznie silnie podkreślić, że niesamowicie szanuję pracę biologów i biolożek, pojawia się teraz taki nurt, który można by umownie nazwać nowym przyrodoznawstwem, który zachęca do tego, żeby samodzielnie wyjść, pójść do lasu z wrażliwością, obserwować przyrodę, uczyć się czegoś od niej i te wszystkie książki, czasem lepszej, czasem gorszej jakości, o sekretnym życiu drzew, tym jak działa las, cały nurt nowego ptasiarstwa, czyli oglądania tych ptaków. To są wszystko opowieści, które mówią: jesteśmy częścią przyrody. Nie musisz być biologiem, biolożką, żeby pójść do lasu, zacząć jakieś obserwacje i usunięcie tej ściany, którą ta kratka nowoczesności wybudowała między zwykłym człowiekiem a biologiem, między życiem a uniwersytetem, wydaje mi się czymś niezwykle ważnym. To błyskawicznie zachodzi w mnóstwie obszarów naszego życia, także w takich, których byśmy się w ogóle tego nie spodziewali, i buduje jakieś nowe formy wrażliwości. Jednym z bardzo ważnych znaków tej nowoczesności, która zabija wampiry i wszystko porządkuje, było wielkie ujednolicenie, czyli że, tak jak wspominałem, na całym świecie uprawia się tych samych kilkanaście roślin, nie tych samych kilkadziesiąt potraw i je się je przez cały rok. Tak samo. W amerykańskim supermarkecie asortyment nie zmieniał się w czasie w zasadzie. Truskawki można dostać przez cały rok. I powrót wielki do lokalności, do sezonowości, do tego, że teraz przychodzi czas na truskawkę, potem przychodzi czas na szparagi, dziś jest czas na to, jutro będzie czas na to. Powrót do właśnie lokalności, coraz mniejszej, coraz bardziej regionalnej, jest taką nauką innej wrażliwości, nauką, która mówi: zmienia się pogoda, zmienia się przyroda, zmienia się czas i my nie musimy stawiać naprzeciw tej zmianie, budować super grubych murów i mocnych piecy, żeby zawsze mieć dokładnie 21 stopni w mieszkaniu. Zmiana jest dobra, fluktuacja jest dobra. To jest naturalny cykl przyrody, którego myśmy troszkę zapomnieli, a teraz przypominamy go sobie na nowo i to jest modne. to jest fajne, to jest atrakcyjne, to nie jest myślenie o walce z klimatem jako wielkich wyrzeczeniach i ascezie. I wydaje mi się, że to jest punkt jakiejś takiej nadziei. My powoli uczymy się słuchać nie tylko siebie wzajem, ale też właśnie tej przyrody nieludzkiej. Wydaje nam się rzeczą zupełnie oczywistą i nikt tego nie kwestionuje, że firma Disney może być bytem prawnym, że myszka Mickey może podlegać jakiejś ochronie. Wydaje mi się, że jesteśmy o malusieńki krok od tego, żeby przestało nas śmieszyć i dziwić to, że rzeka będzie miała osobowość prawną. I że za naszego życia te rozwiązania, które pioniersko testuje się już dzisiaj w różnych częściach globu, będą kompletnie oczywiste. Że na posiedzeniu Sejmu będzie siedziała pani albo pan reprezentujący Puszczę Białowieską, rzecznik praw puszczy, który mówi, przykro mi, niestety nie możemy się zgodzić na tę ustawę, ponieważ ona nie jest w interesie puszczy, a interes puszczy jest interesem nas wszystkich. Teraz to brzmi jakoś trochę śmiesznie i z filmu science fiction, a jestem przekonany, że będzie codziennością naprawdę niedługo, ani się obejrzymy.
Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja bardzo uważnie śledzę wszystkie działania plemienia Odry, które działa na rzecz właśnie powołania Odry, tak, jako osoby prawnej. Oni teraz mają cykl nawet takich 50 opowieści dla Odry i też kiedy oglądam sobie te opowieści i słucham nawet właśnie o tej naszej Odrze, polskiej Odrze, która mogłaby być osobą prawną, na początku też miałam takie wrażenie, że wow, to jest za dużo, to jest za dużo, nie że dla mnie, bo ja jestem oczywiście na to otwarta, ale tak za dużo po prostu ogólnie dla społeczeństwa, ale tak im dłużej słucham, im bardziej przyglądam się temu z różnych perspektyw, tak coraz bardziej podzielam tą twoją myśl, że to jest kwestia jakiegoś przyzwyczajenia, to jest też kwestia właśnie tego, że my jakoś osmotycznie tym nasiąkamy, że właśnie tutaj czasami, może właśnie nie przez przekonywanie, a właśnie przez jakieś takie po prostu cieszenie się tym tematem, entuzjazm wielu ludzi, ten entuzjazm też może być zaraźliwy w jakiś sposób. A jeżeli to będzie entuzjazm dla lokalności, dla bioróżnorodności, dla tego, żeby żyć zgodnie z cyklami przyrody, to może on po prostu właśnie za pośrednictwem na przykład mody zacznie przesiąkać dalej. Może to jest też jakieś rozwiązanie.
Tutaj warto znowu sięgnąć do historii. Ledwo ponad 100 lat temu idea, że korporacja mogłaby mieć osobowość prawną, to, co my dzisiaj rozumiemy jako spółka akcyjna, spółka giełdowa, była dla ludzi dziwna, idiotyczna i odrażająca, bo uważali, niestety mieli rację, że to powołałoby do życia byty, które miałyby wpisane w swój cel istnienia chciwość. To znaczy ich obowiązkiem byłaby wyłącznie maksymalizacja zysków. Takie korporacje stawałyby się coraz większe i większe i większe i zjadałyby wszystko na swojej drodze. W związku z czym każdy rozsądny prawnik pod koniec XVIII wieku i przez większość XIX wieku mówił, ta idea to abominacja, to by było kompletne zło. Później tak się jakoś złożyło, że przy okazji budowy wielkich linii kolejowych udało się zmienić prawo korporacyjne w kilku stanach i dalej już poszło. I dzisiaj jest dla nas oczywiste, że wielkie korporacje są potężnymi bytami prawnymi, które mają swoje autonomiczne życie i których celem faktycznie w zapisanym statutowo prawnie jest maksymalizacja zysków. Ale w ciągu 100 lat z czegoś kompletnie niedopuszczalnego zmieniło się w to w coś, co jest oczywiste i czego nie negujemy. A może powinniśmy, więc jestem głęboko przekonany, że bardzo podobne zmiany dotyczące rzek, lasów, być może gatunków będą zachodziły, bo jeżeli jesteśmy w stanie uwierzyć, że miasto albo klub sportowy albo firma są osobowością prawną i mogą kogoś podać do sądu i bronić swoich interesów i przyznajemy im to prawo, no to naprawdę dziwię się, w jaki sposób nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że las, który przecież skądinąd lubimy, mógłby mieć kogoś, kto reprezentuje jego interes.
To prawda. Może to rzeczywiście nastanie szybciej nawet niż nam się wydaje. Powiedz jeszcze na koniec, już ostatnie pytanie, bo ty prawie każde moje pytanie odbijałeś taką piłeczką mówiąc, że a ja jednak mam nadzieję, ja mam nadzieję, ja pokażę kontrargument i zastanawiam się, to skąd ty czerpiesz tę nadzieję, skąd ona się rzeczywiście u ciebie pojawia?
Ja bardzo jestem zwolennikiem też rozróżnienia nadziei od optymizmu. Optymizm mówi, będzie dobrze, nie ma się co martwić, może usypiać naszą czujność. Nadzieja mówi, mamy sprawczość, rzeczy są w naszych rękach. Historia wielokrotnie pokazała, że jesteśmy w stanie podejmować działanie, jesteśmy w stanie podejmować zmiany. Nadzieja wiąże się po prostu z przyjęciem odpowiedzialności, czyli za bardzo kocham swoje dzieci, ale też swój kraj, swoje ulubione przysmaki i las, do którego chodzę. chociaż oczywiście mniej niż dzieci, żeby pozwolić, żeby to się wszystko rozsypało. I jestem głęboko przekonany, że znaczna większość ludzi myśli tak jak ja.
Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Myślę podobnie. Powiedz jeszcze, gdyby ktoś chciał śledzić to, co robisz, czytać to, co piszesz, to czy gdzieś jesteś dostępny, czy można cię gdzieś znaleźć, śledzić twoje działania?
Ojej, no jest książka Naprawić przyszłość, co jakiś czas też wydaję różne inne. Teoretycznie można mnie śledzić w mediach społecznościowych jako mitologia współczesna. No ale prawda jest taka, wiem, że wiele ludzi się z tym mierzy, że ciągle spędzam za mało czasu na Facebooku i w mediach społecznościowych. Co roku robię sobie postanowienie noworoczne, że będę więcej siedział na Facebooku i pisał i czytał, ale jakoś nie mogę tego zrealizować. Nie wiem, czy są jakieś sposoby, żeby mieć częściej telefon przy sobie, częściej na niego zaglądać. Cały czas szukam czegoś takiego, no ale co jakiś czas się tam pojawiam i staram się coś napisać i nadrobić.
No i super, i super. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli rozmowa Ci się podobała, będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz odcinek w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu mam szansę dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Możesz też zaobserwować podcast w Spotify i śledzić moje działania na Instagramie i na Facebooku. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.